Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. No i bardzo się cieszę, że przypadł mi ten zaszczyt prowadzić rozmowy z tak znamienitym człowiekiem jak ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, drogi ojcze Marcinie, i szczęść Boże wszystkim Państwu.
Dziś będziemy rozmawiać o heglowskiej koncepcji małżeństwa i rodziny. I może na początku bardzo bym prosił o wyjaśnienie, dlaczego akurat tego filozofa stawiamy dziś za przedmiot takich rozważań i przedmiot rozważań jego koncepcję małżeństwa i rodziny.
Według niektórych filozofów, do których ja też się przyłączam, należałoby, jeżeli chciałoby się zrozumieć całe dzieje filozofii, to właściwie należałoby studiować dwóch filozofów, Arystotelesa, żeby zrozumieć ten nurt realistycznej filozofii, która jest zobowiązana względem poznania rzeczywistości Boga, człowieka i całego kosmosu. I z drugiej strony, żeby zrozumieć te tendencje, bardzo różne, zróżnicowane tendencje, ale nie filozoficzne, lecz ideologiczne, ale występujące pod szatą filozofii, to należałoby studiować Hegla. To jest jedna racja. I nie zrozumiemy tego wszystkiego, co się stało w ideologii marksistowsko-leninowskiej, czy różnych socjalizmów, czy komunizmów nowożytności. Nie zrozumiemy ideologii III Rzeszy Niemieckiej, a więc tego rasistowskiego i narodowego socjalizmu Adolfa Hitlera i jego zwolenników. Nie zrozumiemy także różnych nurtów takich jak pozytywizm, czy fenomenologia, czy egzystencjalizm, ten poheglowski, a także postmodernizm, łącznie z genderyzmem dzisiaj, jeżeli nie będziemy rozumieć tego, czym jest ta ideologia, którą nazywamy idealizmem absolutnym Hegla. A po trzecie, to jest właśnie ta być może najważniejsza kwestia, która stanęła u podstaw naszej tej decyzji wspólnej o takim programie, by przybliżyć wszystkim telewidzom, Telewizji Trwam i wszystkim przyjaciołom Telewizji Trwam i Radia Maryja, a także wszystkim, którzy włączają się w te nasze filozoficzne spotkania, a według mojego szacunku jest ich bardzo wielu i wszystkich Państwa jak najserdeczniej pozdrawiam, bo to jest w pewnym sensie taka duchowa wspólnota filozoficzna. I to jest ta sprawa dyskusji na tej sesji nadzwyczajnej synodu biskupów w Rzymie, podczas której swój statement zaprezentował między innymi ksiądz kardynał Walter Kasper, a ksiądz kardynał Walter Kasper w swoim całokształcie myślenia teologiczno-filozoficznego bazuje bardzo istotnie na tej myśli heglowskiej. I dlatego też nie zrozumiemy właściwie istoty sporu toczącego się wokół małżeństwa i rodziny dzisiaj, także w samym wnętrzu, można powiedzieć więcej, w samym sercu Kościoła, bo przecież synod biskupów w Rzymie wokół ojca świętego Franciszka gromadzi przecież kolegium kardynalskie, arcybiskupów, biskupów, wyśmienite osobistości z całego Kościoła powszechnego. I w związku z tym właśnie, żeby zrozumieć, o co właściwie w tej debacie chodzi, to jeżeli się nie zna Hegla, to nie będziemy o tym niestety wiedzieć.
To zatem poznajmy bliżej Hegla i może tak przypatrzmy się tej jego filozofii i to, co z jego filozofii wypływa. Myślimy tutaj o małżeństwie i rodzinie, o koncepcji małżeństwa i rodziny, ale na samym początku to jego filozofia, czyli duch absolutny. To jest takie pojęcie, które często możemy jakoś zaobserwować u Hegla. Czym jest ten duch absolutny?
Jest to rzeczywiście drogi ojcze Marcinie i drodzy państwo, najważniejsze pojęcie. A mianowicie, treścią tego pojęcia jest to, że wszystko, co istnieje, razem wzięte jest absolutem, czyli jest Bogiem. Wszystko. To znaczy materia ta nieożywiona, kamienie, góry, jeziora, wody, rośliny, kwiaty, zioła, zwierzęta, ludzie, planety, wszystkie układy wszechświata, to wszystko stanowi tego ducha absolutnego Hegla. Czyli w myśli Hegla nie ma Boga, tak jak w naszym katolickim myśleniu, który jest bytowością absolutną, rzeczywiście wieczną, absolutnie doskonałą i świętą, i istnieje jako jeden w trzech osobach, Boga Ojca, Boga Syna i Ducha Świętego. I tenże Bóg zdecydował się na to, żeby stworzyć świat i po jego upadku, żeby go zbawić. Wprawdzie Hegel słownie nawiązuje do tego Boga, objawienia chrześcijańskiego, tylko że pojęciu Bóg objawienia chrześcijańskiego Hegel nadaje całkowicie inną treść. Właśnie tę, którą nadmieniliśmy sobie. I dlatego też właśnie to jest ta pierwsza i centralna kwestia, że trzeba zrozumieć, że jest to całkowicie inna wizja rzeczywistości. Czyli najkrócej mówiąc, duch absolutny zawiera treść, która twierdzi, że wszystko jest Bogiem. Łącznie z tym stołem, z długopisem, szklanką, wodą, nami tutaj zgromadzonymi w studio telewizji Trwam.
To wszystko, co materialne i co niematerialne?
Wszystko. Nie ma ani jednej bytowości, która byłaby poza bytowością Boga. Czyli wszystko jest Bogiem.
Następną kwestią to jest właśnie ta idea, idealizm heglowski.
Więc to jest też pojęcie, które dotyczy właśnie tego ducha absolutnego. I oczywiście tutaj nie mamy takich ram czasowych na to, żebyśmy tak właśnie sukcesywnie te pojęcia ukazali, ich znaczenie, ich ten wymiar treściowy, i przechodzili od jednego pojęcia do drugiego, ale najważniejszym jest, że to jest pojęcie idei, jest pojęciem takim synonimicznym dla ducha absolutnego, tylko tutaj Hegelowi chodzi o to, że Bóg jako idea rozwija się, że on podlega permanentnej ewolucji. On nigdy nie jest wiecznym bytem, tak jak twierdzi nauka katolicka, czy nawet już metafizyka grecka, która stwierdziła, że Bóg jest wieczny. Bóg jest Bogiem, a więc Bogu przysługuje, żeby być wiecznym. A tutaj proszę zauważyć, przez to, że Hegel utożsamił Boga objawionego ze światem, utożsamił, to dlatego nie ma teraz możliwości, żeby nie myśleć o ewolucji Boga. Czyli te wszystkie zmiany, które dokonują się we wszechświecie, łącznie z tymi najtragiczniejszymi, a więc katastrofami przyrody, chorobami człowieka i rozpadem naszego ciała, czyli skutkami grzechu i zła, łącznie z upadkiem szatana i łącznie z naszą śmiercią ciała, to wszystko istnieje w samym Bogu, z konieczności, bo skoro wszystko jest Bogiem, to także te procesy, wszystkie procesy w widzialnym wszechświecie są procesami wewnątrz absolutnej istoty Boga samego.
Czyli Bóg raz jest lepszy, raz jest gorszy, tak?
Musi być. Musi być. Bóg jest syntezą prawdy i kłamstwa, jest syntezą bytu i niebytu, dobra i zła, i to w sensie moralnym. Ponieważ ostatecznie, jak zobaczymy na przykładzie małżeństwa, tym podmiotem, który działa w małżonkach, w rodzicach, w dzieciach, to jest de facto sam Bóg.
No właśnie, ksiądz profesor już napomniał małżeństwo rodzinę, za tym, czym jest małżeństwo, jaka jest definicja małżeństwa, jaka jest definicja rodziny według Hegla.
Więc najpierw Hegel, i to jest charakterystyczne dla tych najważniejszych ideologów wszechczasów, a do takich z całą pewnością należy Hegel, jeżeli nie jest najważniejszym, bo to może być dyskusyjne. W moim przekonaniu i z pewnych racji uważam Hegla za najważniejszego ideologa tych nowożytnych wieków. Dlatego, że nikt tak syntetycznie nie objął wszelkich możliwych herezji i herezji w sensie teologicznym, a także błędów logicznych, jak właśnie uczynił to Hegel. I właśnie tutaj chodzi o to, że Hegel, wiadomo, że on musi wyjść z tymi pojęciami, które są nam tak na pierwszy rzut oka bliskie. A więc, jeżeli pytamy o małżeństwo, to jest związek mężczyzny i kobiety, właśnie, czyli reprezentantów człowieczeństwa o dwóch odmiennych płciach. I właśnie, ale co ciekawego, że w katolickim rozumieniu małżeństwa jest to związek dwóch osób, które nie tracą swojego statusu bycia osobą poprzez fakt zawarcia umowy i sakramentu małżeństwa. Natomiast u Hegla to jest warunek, że człowiek musi się wyrzec własnej osoby, że w momencie zawierania małżeństwa zatraca tę naturalną osobę. Ale rozumiemy, że w takim systemie myślenia to słowo osoba zawiera inną treść. To nie jest pojęcie osoby, które Kościół wydobył ze swojej systematycznej refleksji nad bytowością osoby boskiej Jezusa z Nazaretu, która w pełni czasów przyjęła naturę ludzką. Czyli Syn Boży, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem co do swoich dwóch natur, ale jako podmiot, w którym te dwie natury istnieją, to jest jedna osoba boska, czyli w tym przypadku druga osoba boska po Bogu Ojcu. I tutaj właśnie zauważamy, że rzeczywiście Hegel twierdzi, że jest to związek mężczyzny i kobiety, ale związek, który zakłada, że te osoby niszczą, tak jakby niszczą swoją osobę na rzecz małżeństwa, a następnie rodziny.
Czyli jeżeli mamy tak przysłowiowego Jana i nazwijmy, no nie wiem, Katarzynę, tak? Czyli Jan niszczy siebie, Katarzyna niszczy siebie i co wtedy zostaje?
Właśnie, i wtedy zostaje taki związek małżeński elementem ducha absolutnego. Bo tym podmiotem, o którym musimy zawsze pamiętać, że on jest tym jedynym podmiotem, to jest duch absolutny. I teraz kim jest Jan i Katarzyna, wspomniani przez ojca Marcina? Oni są tylko częściami tegoż ducha absolutnego. Więc co uświadamia im akt zawierania małżeństwa? Uświadamia im, że oni nie są osobami. Co więcej, nie mają prawa być osobami.
To ciekawe. A czy wtedy taki związek mężczyzny i kobiety, on jest z boskiego ustanowienia?
Hegel powiedziałby, że tylko ludzie najprymitywniejsi sądzą, że taka instytucja jak małżeństwo i rodzina są z ustanowienia boskiego. I porównuje to zresztą do epoki tych religii naturalnych, a więc ludów pierwotnych, gdzie rzeczywiście ta świadomość duchowa nie była wysoce rozwinięta. A dlaczego Hegel tak dyskredytuje tę prawdę o tym, że związek jednego mężczyzny i jednej kobiety pochodzi od Boga, że jest dziełem Bożym? Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy przyjęli tę prawdę, którą Kościół rzymskokatolicki głosi do chwili obecnej, I jestem przekonany, że tak będzie też na tej sesji zwyczajnej Synodu Biskupów w Rzymie w zbliżającym się miesiącu październiku, że Kościół utrzyma tę prawdę, że to jest związek ustanowiony przez Boga Stwórcę. I teraz właśnie dlaczego u Hegla mamy z taką negacją tej prawdy do czynienia? Dlatego, że skoro Jan i Katarzyna wspomniane są już i tak częściami Boga, no to przepraszam, to jeżeli ktoś by mówił, że to jest z ustanowienia Bożego, to znaczy, że Pan Bóg istnieje sobie w niebie jako wieczny byt, jako wieczny Stwórca i On powołuje czas do istnienia i przestrzeń Wszechświata i w czasie i przestrzeni Wszechświata powołuje do istnienia mężczyznę i kobietę, by stanowili związek małżeński i spełnili siebie jako małżonkowie, rodzice, rodzina i oczywiście po swojej misji ziemskiej, po dobrze spełnionym zadaniu, tutaj w tym wymiarze istnienia, przeszli do rodziny dzieci Bożych Królestwa Niebieskiego, ale które nie jest tutaj na ziemi, tylko które istnieje obok, czyli Królestwo Niebieskie nie jest ziemią. Tak jak wieczność nie jest czasem, nie jest kosmosem, tylko wieczność to jest atrybut samego Boga. I dlatego też właśnie Hegel zwraca się radykalnie przeciwko tezie Kościoła katolickiego, między innymi, że małżeństwo jest z ustanowienia boskiego, bo małżeństwo jest tylko sposobem, w jaki Duch Absolutny rozwija sam siebie.
A czy zatem według Hegla, czy małżeństwo jest jakimś takim realnym związkiem między kobietą a mężczyzną, czyli zgodnym z naturą ludzką oraz takim katolickim porządkiem prawno-moralnym? Czy właśnie to małżeństwo jest takim realnym związkiem między mężczyzną a kobietą?
Rozumiemy, drogi ojcze Marcinie i drodzy państwo, że w tym momencie, kiedy myślenie odrywamy całkowicie od rzeczywistości, czyli kiedy wstawiamy własną ideę, ale ta idea, o której powiedzieliśmy sobie na początku, czyli pytanie o to, a skąd Hegel przejął ten nurt myślenia taki całkowicie oderwany od rzeczywistości. Hegel to wyjaśnia. Mianowicie w jego filozofii prawa, w tomie siódmym pism tych zebranych Hegla, pisze dokładnie, że racją, która zainspirowała go do zreflektowania całej rzeczywistości w jej świetle, to jest właśnie teologia Marcina Lutra. A więc to, co Marcin Luter we wierze i uczuciu, to Hegel pragnie zawrzeć w pojęciu filozoficznym i całą filozofię, a jeżeli mówimy o całej filozofii, to poprzez filozofię, która ma wpływ na wszystkie nauki humanistyczne i przyrodnicze, i techniczne, to poprzez filozofię właśnie Hegel chce ukonstytuować zupełnie nowy sposób myślenia całej ludzkości i dalece mu się to niestety powiodło, ale właśnie to już zauważamy, że ponieważ jest to idea, która jest zaczerpnięta z teologii protestanckiej Lutra i o tym wyraźnie Hegel pisze nie tylko w tym jednym dziele, lecz także w całym szeregu innych, właściwie w każdym nawiązuje w jakiś sposób do tej praracji swojego myślenia idealistycznego. I tutaj zauważamy, że wtedy to rozumiemy, że nie możemy potraktować takiego myślenia jako myślenia realistycznego. Więc cały czas Hegel konsekwentnie właśnie zmierza do tego, żeby właśnie potraktować małżeństwo w tym przypadku, czy całą rzeczywistość, ale w świetle tej idei, którą on ma w swoim rozumie. Czyli wtedy właśnie Hegel twierdzi, że małżeństwo, on zarówno jest przeciwnikiem katolickiego rozumienia małżeństwa i co ciekawe, On zna tę koncepcję. On wie, dokładnie Hegel rozumie to, co uczył Arystoteles, czy metafizyka grecka, czy to, czego uczyła scholastyka średniowieczna, wielki nurt niezwykłego myślenia chrześcijańskiego, czy niektórzy ojcowie Kościoła. On się z całą tradycją nauki, a także nauki katolickiej, rozprawił. Niestety w sposób krytyczny, czyli negatywny. Po prostu odrzucił. I dlatego on uważa, że małżeństwo jest po prostu tylko taką wspólnotą, która jest osadzona w uczuciu, czyli w sferze cielesności. On to nazywa w języku niemieckim Empfindung. A Empfindung odpowiada polskiemu pojęciu wrażenie czy odczucie właśnie, ale odczucie nie w sensie ducha, czyli naszego rozumu, czy naszej pamięci duchowej, czy naszej wolnej woli duchowej, bo to są władze naszego ducha, który jest transcendentny, czyli który stanowi tą istotę naszej duszy. I dlatego też właśnie małżeństwo jest zogniskowane tylko w sferze po prostu cielesności człowieka.
A czy według Hegla istnieje małżeństwo jako jeden, nierozerwalny, w sensie sakramentalnym, święty związek życia jednego mężczyzny i jednej kobiety?
Jeżeli cały byt, czyli cały duch absolutny, który stanowi całość rzeczywistości, jest podzielony, bo rzeczywiście jest, bo skoro Bóg heglowski składa się z ludzi, ze zwierząt, z roślin i ze wszystkiego, co istnieje, to znaczy, że w Bogu jest podział. I nawet Hegel używa w swojej logice, to jest inne pismo Hegla, też bardzo skomplikowane w swojej treści, używa pojęcia Urteilung, czyli pierwotny podział, pierwotne podzielenie. I on to pojęcie Urteilung stosuje do pojęcia, używa jako synonimu dla określenia ducha absolutnego. Bo skoro w Bogu heglowskim wszystko, co jest, jest, nie? Czyli wszystko jest częścią Boga, w związku z tym rzeczywiście w Bogu jest podział. A skoro w Bogu jest podział, to nie można ani o Bogu heglowskim, ani o jakiejkolwiek bytowości, czy to jest człowiek jako jednostka, czy to jest wspólnota małżeńska, czy rodzinna, czy naród, czy państwo, czy wspólnota akademicka, nie można o żadnej bytowości, czy to jest zwierzę, czy roślina, powiedzieć, że to jest bytowość tożsama ze sobą. Dlaczego? Bo zawsze każda z tych bytowości i z wszelkiego istnienia jest tylko częścią, czyli stanowi część całości. Ale tę całość stanowi właśnie duch absolutny, albo idea, albo pojęcie, bo to są też synonimy dla wyrażenia ducha absolutnego. W związku z tym, oczywiście, że najpierw Hegel mówi, że małżeństwo powinno być związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą. Ale każde pojęcie, rozumiemy to bardzo dobrze, że przy takim określeniu rzeczywistości, że wszystko, co jest, jest Bogiem, to każde pojęcie klasyczne, na przykład jedności, że to jest jedność, na przykład nasza jedność z ojcem Marcinem w tym programie i z państwem tutaj, i z panią kamerzystką, i z panami kamerzystami naszymi, którzy tutaj pracują i w studio, współpracownikami telewizji Trwam, i wszystkim państwem, którzy jesteście teraz razem z nami, w tym namyśle nad heglowską koncepcją małżeństwa i rodziny, to moglibyśmy powiedzieć, my stanowimy pewną jedność namysłu nad tym, tematem, jedną wspólnotę. Ale ta jedność oznacza, że każdy z nas, czy tutaj w studio, czy przy kamerze, czy gdziekolwiek w domu, gdy oglądamy sobie telewizję trwam, czy słuchamy tej emisji poprzez falę Radia Maryja, to my stanowimy wspólnotę, czyli każdy pozostaje osobą, a mimo wszystko stanowimy jedność, czyli to jest jedność osób. Klasyczne pojęcie tutaj pasujące oznacza communio personarum, czyli wspólnota osób. U Hegla, jak powiedzieliśmy, ponieważ nikt nie ma prawa być osobą, łącznie z osobami boskimi, Hegel odrzuca to pojęcie i to z kolei w innym piśmie bardzo znaczącym, filozofii religii, które jest dwutomowym pismem, i Hegel odrzuca takie rozumienie jedności, dla niego byłoby prymitywnym. Byłoby rozumieniem jedności w sensie pierwotnego człowieka, który tak przysłowiowo mówiąc o Bożym świecie nie ma pojęcia, czyli nie ma odpowiedniego rozumienia rzeczywistości. Ale w związku z tym właśnie tutaj Hegel od razu mówi, osoby wstępujące w związek małżeński czy tworzące rodzinę mają tracić swoją osobowość, swoją osobę. I on nazywa przejściowo, że to ma być jedna osoba, małżeństwo czy rodzina. A dlaczego? A kim są członkowie rodziny? I on się też precyzyjnie wyraża stosownie do przyjętych pryncypiów swojego systemu. A mianowicie mówi tak, że małżonkowie i członkowie rodziny, czyli córki i synowie, są przypadłościami tej bytowości rodziny. A dlaczego tutaj pojawia się takie pojęcie osoby? Dlaczego każdy człowiek, mężczyzna, kobieta, czy córka, syn muszą zrezygnować ze swojego bytu osobowego? Co więcej, on mówi, że nie można zawrzeć związku, jeżeli człowiek nie pogardzi sobą. A zatem zachodzi pytanie, to co może małżonek, współmałżonek, jeden względem drugiego, podarować mu? Jeżeli on ma pogardzić sobą, to także ma pogardzić osobą drugiego człowieka, czyli żony lub męża. Więc jeżeli na gruncie pogardy wyrasta relacja małżeńska, to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje później w relacjach rodzinnych, rodzice, dzieci. I to wprost mówi Hegel, że właśnie córka, ona tylko wtedy, kiedy będzie bazować na stracie rodziców, czyli kiedy przekreśli rodziców, odrzuci, dopiero wtedy ona stanie się prawdziwą kobietą, suwerenną kobietą, dodaje. A przecież w jego systemie nikt nie ma suwerenności. Ani Bóg, ani człowiek, ani mężczyzna, ani kobieta, bo nikt nie jest osobą. Ale Hegel tworzy iluzję, że właśnie poprzez odrzucenie rodziców, przekreślenie wszelkich związków, dopiero wtedy kobieta staje się suwerenną. A co to oznacza? To oznacza, że wtedy ta córka, czy ten syn, czy także żona i mąż stają się obywatelami, czyli członkami społeczeństwa obywatelskiego, a to z kolei społeczeństwo obywatelskie jest podstawą do stworzenia struktury państwa. I oczywiście na szczycie hierarchii wszystkich państw świata, za życia Hegla, usytuowane było państwo pruskie. Więc wtedy rozumiemy, że właśnie Hegel tak pojmuje ten związek małżeńsko-rodzinny, ponieważ jego celem jest zbudować silne państwo. A czym jest państwo w myśli Hegla? To jest najdoskonalsza postać samego Boga, jakikolwiek i gdziekolwiek istnieje. A ponieważ wszystko jest Bogiem, dlatego dla Hegla w państwie dokonuje się szczyt samoświadomości boskiej, a ponieważ Bóg musi mieć jakąś postać, więc tą najdoskonalszą postacią Boga samego jest państwo. I to konkretnie według Hegla państwo pruskie. Na pytanie, czy, bo Hegel zastanawiał się, czy państwo pruskie może utrzymać ten swój prym pośród państw świata, on mówił, że owszem, może być to realne, ale może się zdarzyć, że z pewnych racji dziejowych państwo pruskie utraci tę moc sprawowania władzy w sensie globalnym i wtedy inne państwo przejmie władzę i będzie tą szczytową postacią, ale właśnie ducha absolutnego.
Wiemy, że u nas w katolickiej wierze naszej no, małżeństwo jest oparte na miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej. Małżonkowie sobie to przyrzekają, przysięgają przed Panem Bogiem. A czy według Hegla istnieje małżeństwo, które jest oparte właśnie na tej miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej?
Warunkiem bytowym dla najprostszego aktu miłości, właśnie tego, który się wyraził między innymi w tej postawionej szklance z wodą, który jest też aktem miłości, jest to, że to był człowiek, ponieważ zwierzę do takiego aktu, który nazywamy miłością, nie jest zdolne. Dlaczego? Ponieważ nie ma rozumu i nie ma wolnej woli. I to na mocy instynktu może wytworzyć sobie ze swoim panem nieprawdopodobnie intensywną relację. Ale zawsze będzie to jednak relacja oparta na z jednej strony po stronie zwierzęcia na instynkcie, który jest też geniuszem stworzenia Bożego, owszem. Ale ten geniusz zwierzęcy nie odpowiada dalece geniuszowi ludzkiego ducha. Trzeba być istotą rozumną i wolną, żeby móc podarować miłość. Hegel nieprzypadkowo pozbawia nas naszej racjonalności, czyli naszej rozumności i wolności, przez to, że nakazuje tym, którzy wstępują w związek małżeński, pogardzić własną bytowością osobową i pozwolić się zredukować do przypadłości, którą my de facto i tak jesteśmy. Bo przecież skoro Bóg jest jedyną substancją, to my jesteśmy tylko przypadłościami tego ducha absolutnego. To tak czy inaczej. Ale Hegel przynajmniej na pewnych etapach swojej refleksji tworzy człowiekowi, który go czyta, czy słuchał, czy studiuje, iluzję, że on go traktuje poważnie. Ale niestety tutaj o miłości nie może być żadnej mowy. Trzeba zabić miłość, najkrócej tak mówiąc. I dlatego też właśnie w systemie heglowskim nie ma miłości. I dlatego taka koncepcja państwa, czy uniwersytetu, czy nauki, która sięga po pewne pryncypia heglowskie, a dzisiaj trudno sobie wyobrazić, bardzo trudno jest dzisiaj znaleźć w świecie, w sensie globalnym, łącznie z najznamienitszymi instytucjami jak ONZ, UNESCO, kierownicy państw. Do rzadkości należy władza państwowa w sensie globalnym, która by w pewnej mierze, czy dalece, nie była zobowiązana względem ideologii heglowskiej. Dlatego też widzimy, że na przykład w relacji państwo, małżeństwo, rodzina, my się dziwimy, dlaczego państwo tak mało inwestuje w rodzinę. Albo dlaczego rodzina w tej hierarchii wartości państwa, choćby Rzeczypospolitej, jest gdzieś na szarym końcu, gdzie my nawet nie jesteśmy w stanie, będąc już tyle lat, ponad ćwierć wieku po przemianach ustrojowych, my nie jesteśmy w Rzeczypospolitej Polskiej w stanie uratować każdego poczętego dziecka. Dlaczego ten dramat jest realnie możliwy? Dlaczego rodzina polska musi w milionach swoich rodaków emigrować do różnych krajów świata, wschodu i zachodu, żeby po prostu zdobyć godne środki utrzymania, godne życie? Dlatego, że także nasze państwo dzisiaj dalece jest zobowiązane wobec heglowskiej ideologii. I my nie możemy, już ponad ćwierć wieku po 89 roku, my w dalszym ciągu nie możemy pokonać różnych nurtów ideologicznych. Dlaczego? Bo po prostu my nie rozumiemy tych ideologii. My jesteśmy wciąż na początku rozumienia tych ideologii. A zatem, jak my, jako Polacy i katolicy, możemy pokonać tę ideologię, skoro my jej nie rozumiemy? A nawiązując do przebiegu obrad synodalnych w Rzymie, to można powiedzieć, że proszę zauważyć, do jakich właściwie absurdów doszliśmy dzisiaj, nawet w tej refleksji teologiczno-filozoficznej we wnętrzu Kościoła Świętego. Że my mówimy, że między związkiem sakramentalnym a związkiem na przykład homoseksualnym, czy też związkiem osób rozwiedzionych, a żyjących osób rozwiedzionych i tworzących nową relację, to proszę zauważyć, że propozycja księdza kardynała Kaspera użyła takiego pojęcia stopniowalności, że powiedzmy, że ten związek sakramentalny jest w 100% związkiem małżeńskim, a ten związek inny, ten właśnie rozwiedzionych osób, a żyjących w innej relacji, jest w mniejszym stopniu. Tam procenty nie były wymienione, ale my sobie możemy dopowiedzieć. I czy związek homoseksualny wtedy miałby, powiedzmy, najmniej procent, ale że należałoby go tylko pod względem stopnia odróżnić od związka małżeńskiego sakramentalnego, jednego mężczyzny z jedną kobietą. Gdzie zanurzone są tego typu poglądy? A z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że księdza kardynała Kaspera właśnie w idealizmie Hegla, to polega na tym, że proszę zauważyć, że tutaj wszystkie byty odróżniają się tylko stopniowo. Że więcej bytowości jest w człowieku, aniżeli w zwierzęciu. Więcej bytowości jest w zwierzęciu, aniżeli w roślinie. To Hegel doskonale wie. Ale dlaczego Hegel wprowadza tę stopniowalność? A to dlatego, że on uprzednio założył, i to radykalnie błędnie, że wszystko, co jest, jest Bogiem. To wtedy rzeczywiście, jeżeli byśmy na tym bazowali, do czego ksiądz kardynał Kasper nawiązuje, to wtedy byśmy rzeczywiście traktowali, że po co, o jaki spór chodzi w problematyce małżeńsko-rodzinnej. Że przecież skoro wszystko jest związkiem z Bogiem, to my tylko się zgódźmy na to, że ci są związani z Bogiem intensywniej, ci w mniejszym stopniu, a ci w najmniejszym. Ale że wszyscy są z Nim powiązani. A to jest absurd. Przecież związek małżeński jest tylko związkiem sakramentalnym. Innego typu relacje nie są, mogą być związkami na przykład przyjaźni, czy współpracy, czy przynależności do państwa, czy do uniwersytetu, czegokolwiek, ale to są kompletnie innego typu związki. A nam chodzi o związek małżeński. To jest właśnie ten punkt. I to jest, żeby taka relacja była związkiem małżeńskim, to potrzebny jest w dosłownym tego słowa znaczeniu i najdoskonalszym, sakramentu małżeństwa. I wtedy wieczny Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wkracza w istnienie dwóch osób, we wspólnotę małżeńską dwóch osób ślubujących sobie faktycznie jako osoby miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że będą trwać w tym związku tak określonym, na takich fundamentach chrześcijańskiej miłości, zakotwiczonej w Bogu odwiecznej miłości w trzech osobach istniejącym, właśnie aż do śmierci. I wtedy to jest poukładane. Natomiast jeżeli wprowadzimy te kryteria myślenia heglowskiego, to rozsadzimy całe ale to w dosłownym tego słowa znaczeniu, rozsadzimy nie tylko całą naukę katolicką o małżeństwie i rodzinie, ale rozsadzimy całą strukturę Kościoła. Łącznie z Urzędem Piotrowym, z Kolegium Kardynalskim, z Urzędem Apostolskim, każdego księdza biskupa. To wszystko zatraci swój sens wtedy, kiedy zgodzilibyśmy się na to, że właśnie związek małżeński sakramentalny jest zrelatywizowany.
I zanim Państwa poprosimy na antenę, zaprosimy do naszych rozmów. Za chwilę pewnie będą wyświetlać się numery telefonów, ale jeszcze właśnie to jedno też bardzo ważne pytanie. W czym istnieje finalność małżeństwa według Hegla?
To jest bardzo dobra kwestia, bo według Arystotelesa, jeżeli chce się najszybciej zorientować w kwestii systemowej, czyli z jakim myśleniem mamy do czynienia, to trzeba zapytać o cel. A zresztą w ogóle w generalnym ustawieniu życia ludzkiego, nie tylko jego myślenia, najważniejszą jest causa finalis. Czyli innymi słowy, jeżeli zwróciłbym się do drogiego ojca Marcina z pytaniem: drogi ojcze Marcinie, proszę mi powiedzieć, jakie cele stawia sobie ojciec, i ja już mógłbym w sposób uporządkowany odpowiedzieć, jaka jest struktura myślenia, struktura egzystencji, życia. Od razu z tego można wyprowadzić po prostu bardzo dużo prawd. Właśnie. I Hegel, ponieważ on, jak twierdzi w Fenomenologii Ducha, też ważne pismo, ale nieprawdopodobnie trudne do czytania. Bez przygotowania odradzam każdemu, nawet filozofom, moim kolegom czy koleżankom, jeżeli nie są przygotowani do rozpraw z takimi systemami, to lepiej się nimi nie zajmować. Co więcej, nawet bym odradzał dotykać tego typu pism. Takie są trudne i niebezpieczne. Ale właśnie i Hegel jasno twierdzi w tym piśmie, Fenomenologia Ducha, że przesadzamy Królestwo Niebieskie z tego transcendentnego świata, o którym mówili już starożytni Grecy, ale przede wszystkim chrześcijanie i chrześcijańscy myśliciele, tacy jak Augustyn, Tomasz z Akwinu. On ich wszystkich zna. Na tym polega właśnie ten dramat jego myśli, że Hegel doskonale zna tradycję myślenia filozoficznego w szerokim tego słowa znaczeniu, bardzo precyzyjnie. Ale on oczywiście ustawia całe myślenie przeciwko tej tradycji, przeciwko myśleniu klasycznie po katolicku chrześcijańskiemu. I właśnie on twierdzi, że z tej racji, że wszystko utożsamiliśmy z Bogiem, że wszystko jest częścią Boga, w związku z tym tego Królestwa Niebieskiego, o którym mówi Kościół rzymskokatolicki, że ono istnieje poza tym kosmosem, nie ma. A gdzie jest Królestwo Niebieskie? Tutaj, na ziemi. A gdzie najkonkretniej? W państwie pruskim. W związku z tym my się dziwimy, że na przykład Niemcy wiodą prym w polityce Unii Europejskiej. Ale to, drodzy Państwo, to nie jest żaden przypadek. To jest między innymi spuścizna heglowskiej ideologii, która działa do chwili obecnej. Przynajmniej przed wejściem do studia nie słyszałem, żeby się coś w tym względzie zmieniło. Więc właśnie, skoro tak, to celu człowiek nie ma, który jest poza tym światem. Tylko chodzi o to, żeby w pełni wpisać się w ten świat. Ale gdyby ktoś zarzucił Heglowi, no przecież ty dokonujesz sekularyzacji myśli chrześcijańskiej. O nie, nie. Przecież to jest wywyższenie. Unicestwienie syna czy córki w rodzinie to nie jest, to jest wprawdzie na pierwszy rzut oka dla ludzi prymitywnych unicestwienie ich życia, ale oni teraz jako ci martwi dla swoich rodziców czy rodzeństwa, ale oni są żywymi w państwie, czyli oni dopiero istnieją teraz prawdziwie. Dlatego ci, którzy dokonują takich aktów aborcji, czy teraz to wprowadzenie tej pigułki
dzień po
aborcyjnej, tak, też aborcyjnej, bo ona może być częściowo antykoncepcyjną, ale ona jest de facto w swojej strukturze chemicznej i to wyprodukowanej przez te same wielkie firmy, które współpracowały z Adolfem Hitlerem w czasie III Rzeszy Niemieckiej i produkowały gaz, który właśnie został właśnie użyty dla unicestwienia tylu milionów istnień ludzkich. I to właśnie dzisiaj daje się w imię demokracji w Rzeczypospolitej Polskiej. To już dziewczętom, nie mówiąc kobietom, matkom, żeby one unicestwiały jak najszybciej, bez tych zbędnych aktów aborcji, takiej już trudniejszej, bo skomplikowanej i kosztowniejszej od strony finansowej. Więc to tylko mówi nam o tym, że ta heglowskie ukąszenie sięga aż do poziomu ministerstw i prezydentów państw i właśnie decydentów dla dzisiejszej kultury, nie tylko Unii Europejskiej, lecz także i kultury globalnej, światowej, całej ludzkości. I w związku z tym celu, który przekracza istnienie tego świata, nie, o tym takim celu nie może być w heglowskiej ideologii mowy.
Mam informację, że już mamy pierwszego widza bądź słuchacza. Halo, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marcin z Zamościa.
Miło nam. Bardzo prosimy.
No, tak słuchamy cały czas, że Hegel, który od kilkudziesięciu lat prowadził jakieś swoje teorie. No nasze, licząc od Jezusa, to już ponad 2000 lat, a do Aarona, no to już kilka ładnych tysięcy lat. No to gdzie nasz kler jest? Że taki Hegel, a jak teraz właśnie w Hiszpanii można, że tam mówią o Leninie, który no nie bardzo mądre słowa mówiła partia, która występuje tam w Hiszpanii, to prawdopodobnie te słowa, które mówią o Leninie, będzie tam triumfowała. No i ogólnie na Zachodzie już od 2000 lat mamy chrześcijaństwo, katolicyzm. A to taki Hegel robi nam problemy. No ja bym się chciał zapytać, dlaczego to tak jest, że my tu jesteśmy już od 2000 lat, nasza religia, ponad 2000 lat, licząc od Aarona. No gdzie jest nasz kler po prostu, że ci ludzie dają się zwieść takiemu Heglowi. No nie słuchają słowa kleru od tylu tysięcy lat już.
Panie Marcinie,
na tym chciałbym skończyć. Dziękuję.
Szczęść Dziękujemy, Boże. Panie Marcinie, księże profesorze.
Panie Marcinie, zdaje się, że pan Marcin usłyszał, czy też obejrzał, że my z drogim ojcem Marcinem jesteśmy właśnie reprezentantami duchowieństwa rzymskokatolickiego. I tak jak pan Marcin zapewne słyszy, że tak w sumie właśnie to Kościół faktycznie taką ma genialną naukę i przez te 2000 lat istnienia historii Kościoła, to właśnie Kościół cały czas wszystkie narody świata, nie tylko nasz naród polski od początków naszych, od prasłowian, prowadzi po tych drogach tej prawdziwej nauki, lecz także to, co okazało się i w świetle dokumentów można to wyśmienicie dowieść, że najważniejszą strukturą społeczną, wspólnotą społeczną dla narodu polskiego w okresie uciemiężenia ideologią marksistowsko-leninowską, w okresie PRL-u, to było duchowieństwo rzymskokatolickie. Odegrało największą rolę w zachowaniu narodu przy prawdzie Jezusa Chrystusa i oczywiście przy prawdzie generalnie. I dlatego też, drogi panie Marcinie, proszę się nie martwić opozycją naszego duchowieństwa rzymskokatolickiego. To, że my czasami mamy pewne otwarte pytania, to jest inna kwestia, że czasami tak samo jesteśmy ludźmi, że nie zawsze jesteśmy święci, to jest zrozumiałe, bo też jesteśmy pielgrzymami do wiecznego Królestwa Niebieskiego, które Pan Bóg przygotował tym, którzy Go miłują prawdziwie. I to jest zrozumiałe, ale także dzisiaj mogę powiedzieć, że tylko właśnie kierowanie się myślą nauczania Kościoła, który raz po raz do wszystkich najważniejszych wyzwań zajmuje stanowisko, oczywiście na swój sposób, na tyle, na ile posiadamy wiedzę, i nie każdy, drogi panie Marcinie, mógł przez tyle lat, co ja, studiować Hegla i to w jego ojczyźnie, w Niemczech, to tutaj to jest zrozumiała sytuacja, że ja jestem w najlepszej sytuacji, jaką można sobie było wymarzyć, żeby w ojczyźnie Hegla, w jego własnym języku, to wszystko studiować, żeby się spotykać z heglistami, ale takimi profesjonalistami, gdzie się noce całe dyskutuje. I to, co czynimy teraz, to właśnie ze względu na troskę o duchowość naszego narodu. O to, żeby pozostał przy prawdzie, którą Kościół mu właśnie głosi. To jest temu poświęcone i tak jak pan Marcin zauważa, że czynimy to obydwaj z ojcem Marcinem jako przedstawiciele polskiego duchowieństwa katolickiego.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałem zwrócić się do profesora. No to ja jestem zwykłym człowiekiem. Nie rozumiem tej ideologii, bo mnie się kojarzy ta ideologia z gentem. I teraz tak. Teraz mamy szklankę. Szklanka Bóg, profesor, wykładowca Bóg, ja Bóg. No Boże kochany, no to gdzie ten Bóg jest wreszcie? Gdzie ten Bóg? To ta sama ideologia dżenterm.
Tak. Świetnie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie Stanisławie. Z Panem Bogiem.
Panie Stanisławie, właśnie o to nam chodziło, żeby zrozumieć te główne linie myślenia heglowskiego. To jest bardzo ważne, naprawdę. I tak jak pan Stanisław twierdzi, proszę nie mówić, że pan Stanisław jest prostym człowiekiem, bo ja chciałbym, żeby wielu wyśmienitych profesorów filozofii myślało tak jak pan Stanisław. Dokładnie, że wielu ludzi mówi, ja jestem prostym człowiekiem, czy nie rozumiem filozofii. Przepraszam, tych właśnie wielu prostych ludzi należałoby im dać katedry filozofii. Dlaczego? Dlatego, że w filozofii najważniejszym jest umiłowanie prawdy. A czy się ilościowo tę prawdę poznało dokładniej, czy szerzej, głębiej, to jest kwestia już drugorzędna. Ale pierwszorzędną dla filozofii jako nauki jest, żeby tą nauką i takim sposobem rozumienia rzeczywistości zajmował się człowiek, który jest przekonany o istnieniu prawdy i bronił tej prawdy, i głosił ją, i dzielił się nią. I tak jak pan Stanisław natychmiast zrozumiał istotę tej ideologii. I rzeczywiście, panie Stanisławie, ja tutaj nie powiedziałem, ale dopowiem, że ponieważ ideologia gender redukuje wszystkich do popędu seksualnego, a co powiedział Hegel o samym Bogu, którym my wszyscy jesteśmy faktycznie, to powiedział, że to jest popęd. Tylko, że Hegel zrozumiał szerzej Boga jako popęd, to znaczy także tę siłę unicestwiającą, uśmiercającą i tak dalej i tym podobne. Ale genderyści redukują wymiar popędu już tylko do samej seksualności. Taka jest różnica, czyli drugorzędna różnica Ale najważniejszym jest, że Hegel w sposób najsystematyczniejszy określił rzeczywistość, czyli Boga, jako popęd, i dlatego rozumiemy, dlaczego teoria ewolucji zrodziła się na Hegel. Nikt nie zrozumie teorii ewolucji Charlesa Darwina, nawet jeżeli jest kosmologiem czy zajmuje się naukami przyrodniczymi, jeżeli nie zrozumie Hegla. Dlaczego? Bo Charles Darwin, to można udowodnić merytorycznie, on właśnie poprzez zapoznanie się z systemem ideologii heglowskiej dopiero wtedy określił swój system ewolucji. I te dwa prawa makromutacji, co jest związane generalnie z myślą heglowską o tym, że absolut musi się permanentnie rozwijać i nigdy nie będzie wykończony, ale to, co dla Hegla jest najcenniejsze, i dlatego Hegel nieprzypadkowo diabła nazywa pierwszym synem Boga w fenomenologii ducha. A dlaczego? Bo to jest sprzeczność. Czyli przez śmierć byt absolutny rozwija się wyżej, bo on się musi wydoskonalać. A jak Darwin przetłumaczył to pojęcie śmierci heglowskie? Darwin przemyca to pojęcie pod pojęciem selekcji. Czyli makromutacja, to znaczy, że cała rzeczywistość się rozwija, ale poprzez przeskoki gatunkowe, i selekcja jako uśmiercanie gatunku niższego w celu wydobycia ze śmierci, z uśmierconego gatunku, gatunku wyższego. Absurd absurdów. Ale te tezy Charlesa Darwina, one są przygotowane w 100% przez Hegla.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Niemiec. Ja chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi za ten wykład. Nie dalej jak na Wielkanoc miałam rozmowę z niemieckim proboszczem na temat małżeństwa i rodziny. I tak jakbym słyszała właśnie heglowskie argumenty na temat tego właśnie, że matka czy ojciec to powinno się o nich zapomnieć, a właściwie mąż i żona to są dla siebie tylko i wyłącznie i reszta się nie liczy. To jest nasz proboszcz, absolwent seminarium St. Georgien we Frankfurcie, i to jest tragedia, ale to nie jest pierwszy przypadek, bo nie dalej jak Charlie Hebdo, to też miałam dyskusję z proboszczem, z innym kapelanem, to znaczy z wikarym jego, który właśnie się podpisywał na homilii Jezui Charlie, i też próbowałam z nim rozmawiać, z tym, że ten poważny problem dzięki księdzu profesorowi będę mogła przynajmniej podjąć jakąkolwiek dyskusję, powołując się na tego Hegla. Ja byłam bezradna wobec jego argumentów. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich i oby jak najczęściej w telewizji i w Radiu Maryja ksiądz profesor gościł. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Ewo, ksiądz profesor.
Dziękujemy bardzo serdecznie pani Ewo i drodzy państwo. Dramat przeciętnego księdza, ale działającego w Niemczech i wykształconego na niemieckich wydziałach teologicznych polega na tym, że Hegel tam jest tak ukoronowanym królem duchowym, że właściwie każdy, kto decyduje się na krytyczną rozprawę z Heglem, to właściwie w takiej szeroko pojętej opinii publicznej, łącznie z wnętrzem kościoła rzymskokatolickiego, jeśli chodzi o kształcenie duchowieństwa, ponieważ do rzadkości należy wydział teologii, na którym, teologii katolickiej, pragnę zaznaczyć, na którym nie akceptuje się zasadniczo w ideologii Hegla. To jest do rzadkości. Są tam uczeni, których znam, ja osobiście znam, i przedstawicieli teologii dogmatycznej, czy fundamentalnej, czy mariologii, ale czasami oni nie są Niemcami, warto podkreślić, a ci, którzy są Niemcami, to naprawdę do wyjątkowo wybitnych postaci należą te osoby, które krytykują Hegla. Prawie każdy kapłan rzymskokatolicki w Niemczech, zdobywając swoje wykształcenie, właściwie musi zmierzyć się z tym wyzwaniem, że oficjalnie, także w tej wspomnianej uczelni St. Georgen, to jest we Frankfurcie nad Menem, rzeczywiście, jest to uczelnia teologiczna, jezuitów, bo jezuici kształcą swoich członków, swoich kleryków filozoficznie w Monachium, natomiast teologiczne w St. Georgen. A z tego względu, że znam tych profesorów, którzy tam także wykładają i wiem, że na przykład na tej uczelni kształcącej bardzo wielu teologów, także i spoza Niemiec, co warto podkreślić, kształci się ich na gruncie heglowskim. Do wyjątków należą profesorowie tej uczelni, którzy mają właściwy stosunek do myśli heglowskiej. I dlatego też proszę zrozumieć najpierw, jak pani Ewa czy nasi rodacy rozmawiacie z księżmi niemieckimi, to proszę ich zrozumieć, że ich wychowanie poprzez różne typy szkół, do matury włącznie i później w przejściu przez uniwersytet, to jeżeli któryś z Niemców miał szczęście zapoznać dobrego profesora, wybitną postać, która potrafiła się rozprawić z takim systemem jak heglowski, to już jest jego wielkie szczęście. Ja powiem państwu moje osobiste doświadczenie naukowe, że wielu profesorów uniwersyteckich, zwyczajnych, pytało mnie jako Polaka, jak ja mogę studiować dzieła Hegla. My jesteśmy Niemcami, profesorami i my w ogóle tego nie rozumiemy. A ja mu powiedziałem, że po prostu tylko dlatego, że otrzymałem olbrzymią łaskę Bożą, światło nieprawdopodobne, bo to przekracza możliwości ludzkiego intelektu. Wielokrotnie ten system stanowi wyzwanie, które przekracza nasze możliwości. I tylko dzięki światłu łaski Bożej można sobie z tym systemem poradzić.
Bardzo dziękuję i już mamy kolejną osobę. Zapraszamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ryszard z Łodzi.
Na wieki wieków, amen, miło nam.
Ja chciałbym, mam pytanie do pana profesora.
Do księdza profesora nawet.
Tak, księdza profesora. Z małżeństwem wiąże się pojęcie rodzicielstwa. I u nas w Polsce występuje takie pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Czy profesor zechciałby to jakoś w prosty sposób wyjaśnić? To znaczy, ja bym chciał wiedzieć konkretnie, od jakiej sumy dochodu na członka rodziny mamy pojęcie rodzicielstwa nieodpowiedzialnego. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję. Jeżeli dobrze zrozumiałem pana Ryszarda, rozumiem, że my możemy, obliczając, jeżeli to o ten wymiar chodzi, obliczając na przykład to, co jest przy tym standardzie życia w Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jako minimum, które jest warunkiem dla godnego życia człowieka, to wtedy to muszą już być tutaj te statystyki takie oficjalne, które się tym zajmują. Ale najważniejszym jest, drodzy państwo, drogi panie Ryszardzie i drodzy państwo, że odpowiedzialne rodzicielstwo, czyli odpowiedzialny ojciec i odpowiedzialna matka, planują swoją rodzinę z Bogiem. Tak zwane naturalne planowanie rodziny jest dla mnie pojęciem bardzo takim trudnym do zaakceptowania. Powinno się planować rodzinę z Bogiem. Nie to, że jakie są nasze wyobrażenia o małżeństwie czy rodzinie, bo wtedy bylibyśmy naturalistami, tak jak encyklopedyści francuscy, którzy mieli swoje wyobrażenie na temat małżeństwa i rodziny i może kiedyś, jak ojciec Marcin pozwoli, czy wszyscy ojcowie, to zajmiemy się też encyklopedystami francuskimi, żeby pokazać, co tam się stało u podstaw rewolucji francuskiej, jakie były tezy, między innymi dotyczące małżeństwa i rodziny, że rzeczywiście trudno bardziej i skuteczniej zrewolucjonizować kraj i świat i kontynent, jak właśnie poprzez relatywizację związku małżeńskiego i sakramentu i nauki Kościoła. I przede wszystkim to pojęcie odpowiedzialne rodzicielstwo tak uczy Kościół, przynajmniej tak rozumiem nauczanie Kościoła w kwestii małżeństwa i rodziny, że trzeba wolę małżonków uzgodnić z wolą Boga Stwórcy. I wtedy, drodzy Państwo, drogi Panie Ryszardzie, nawet jeżeli Pan Bóg przez rodziców w kraju, czy biednym, czy średnio zamożnym, takim jakim jest Polska, jeżeli powoła do istnienia wiele dzieci, których egzystencja wymaga o wiele więcej środków, aniżeli rodzice nimi dysponują, to proszę się nigdy nie zamartwiać, że takiej rodzinie może środków zabraknąć. Bo jeżeli Bóg powołuje do istnienia nowe życie, to On sam osobiście troszczy się o zabezpieczenie środków. Z tym proszę nie mieć problemów. Ale jeżeli rozpoczęłoby się od strony finansowej, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że na tym świecie byśmy praktycznie ani jednego dzieła nie dokonali. Bo te wyzwania finansowe zawsze przekraczają nasze ludzkie możliwości.
Jeszcze może na koniec ostatni telefon podejmijmy. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wanda z Lublina. Halo, czy
tak,
ja
miło nam. Nie? Bardzo proszę, słuchamy i prosiłbym.
Więc chciałam podkreślić taką rzecz, że ksiądz profesor podkreślił bardzo jednoznacznie rolę Niemiec w spustoszeniu ludzkości. Ja bym to tak nazwała. Zupełnie o tym świadczą przecież te wszystkie fakty, których dokonywali i dokonują do dzisiejszego dnia Niemcy. Ale najbardziej mnie niepokoi fakt, że kardynałowie na czele z kardynałem Kasperem ośmielają się niszczyć naukę Kościoła, bo tak bym to nazwała. I w zasadzie miałabym tyle. No, i
Bardzo dziękujemy Pani Wando, ponieważ przepraszam, że urywam, ale Pani powiedziała, że tyle, ponieważ nam się już czas kończy, a tutaj chciałbym, żeby ksiądz profesor się odniósł.
Bardzo dziękujemy. Droga Pani Wando, drodzy Państwo, można powiedzieć, że zawsze warto użyć tego innego kwantyfikatora. Niektórzy, to co jest bardzo ważne, że w niektórych kwestiach Niemcy pustoszą kulturę ludzkości. To jest fakt. Ale proszę pamiętać o tym, że właśnie kultura niemiecka przez wieki w średniowieczu, ona właściwie olbrzymie dobro wypracowała, olbrzymie. W związku z tym, o co nam chodzi? Żeby całościowo spojrzeć, jeżeli mówimy o danym narodzie, to całościowo spojrzeć na jego dzieje. I my się dzisiaj zajęliśmy Heglem i tutaj bez wątpienia, że Hegel strasznie spustoszył świat i także Polskę. To pod tym względem, Pani Wando, to co do tego nie mamy wątpliwości. Ale Niemcy to nie tylko Hegel, to Albert Wielki, który wykształcił najwybitniejszego myśliciela Kościoła rzymskokatolickiego, świętego Tomasza. To inni uczeni niemieccy, którzy bardzo olbrzymią rolę odegrali. I Hugo od świętego Wiktora choćby, wtedy z takiej szkoły w Chartres, to było pod Paryżem, i oni w średniowieczu zbudowali wyśmienitą szkołę w klasztorze. Ale ten Hugo od świętego Wiktora, to jak się okazuje, był z pochodzenia Niemcem. I wielu cesarzy niemieckich, Karol Wielki i inni, odegrali olbrzymią rolę, naprawdę. Ale też i olbrzymie zagrożenia pojawiły się. Ja Niemcom wprost mówiłem, w publicznych wystąpieniach, że rzeczywiście jesteście przedziwnym krajem największych radykalizmów, jakie w ogóle w historii świata istniały, to ojczyzną są Niemcy. Z jednej strony naród obdarzony niesamowitą wnikliwością taką spekulatywnego myślenia. I powiedziałem im, że tylko u was mogła się zrodzić reformacja, Trzecia Rzesza, Hegel, Marx z Engelsem. Oni nie przywędrowali z Moskwy. Nawet Lenin z Syberii czy z Moskwy przybywał do Niemiec, żeby tam zdobywać swoje szlify ideologiczne. Tak, to jest prawdą, ale rzeczywiście patrzmy na zawsze całościowo, bo to jest też zgodne z prawdą. A jeżeli chodzi też co do kolegium kardynalskiego, my mamy wybitnych księży kardynałów. Ja tylko wspomniałem jednego księdza kardynała rzeczywiście, który dzisiaj na forum publicznym występuje i bardzo mocno forsuje ten nurt ideologiczny relatywizacji małżeństwa i rodziny. Ale ja wierzę w to mocno, że to jest odosobniony przypadek i że pozostali księża kardynałowi, arcybiskupi i biskupi całego Kościoła będą wierni tej wielkiej nauce rzymskokatolickiej na temat małżeństwa i rodziny. Najwspanialsza nauka, jaka istnieje.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za tę część rozmów i dziękuję Państwu. I zapraszamy Państwa na 21.30 do wysłuchania w Radiu Maryja kolejnej części właśnie rozmów o heglowskiej koncepcji małżeństwa i rodziny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.